Sportowa Arena.
7 minut po godzinie 9 wieczorem. Dzisiaj druga w 2024 roku Sportowa Arena. No to musimy trochę porozmawiać o tym, co najważniejszego, prawie chyba najważniejszego w polskim, nie tylko polskim, ale światowym sporcie będzie się działo. To są oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, ale porozmawiamy w wielkopolskim kontekście, a także przez pryzmat tego, co wydarzyło się w wielkopolskim sporcie w 2023 roku. Nie będziemy dziś rozmawiali o piłce nożnej. Piłka nożna to jest zupełnie inny system wartości, inny system walutowy. Ale sport to nie jest przecież tylko futbol, ale to jest mnóstwo innych dyscyplin sportowych, w których odnosimy sukcesy lub nie odnosimy. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiali w następującym gronie. Dziennikarka telewizji polskiej, współpracująca także ze stacją TVP Sport oraz portalem sportowy Poznań, Beata Orl-Stroińska. Dobry wieczór, Beato.
Dobry wieczór.
I dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, Marcin Pawlicki. Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Program realizuje Rafał Polacki, przed mikrofonem Grzegorz Hałaśnik. Również bardzo serdecznie i gorąco z Państwem się witam. Tam 198 dni, jak Beata wyliczyła, zostało do zapalenia znicza olimpijskiego w Paryżu. Masz już jakiś meldunek nawet z Paryża od znajomych, bo byłaś w okresie sylwestrowym we Francji, wprawdzie nie w Paryżu, ale z Paryżanami rozmawiałaś i ten Paryż podobno rozkopany, taki jeszcze nie gotowy na te igrzyska.
No absolutnie, z tego co wiem i co usłyszałam od właśnie mieszkańców Paryża, od Polaków tam mieszkających, no to jest mnóstwo niepokoju, ponieważ przede wszystkim to widać remonty, no i pewnie to dobrze, no bo to widać, że miasto przygotowuje się do przyjęcia sportowców, natomiast jest wielka, wielka obawa, czy te remonty się skończą. Na chwilę obecną opinia, która panuje właśnie w Paryżu wśród mieszkańców, jest taka, że będzie z tym problem. No i mieszkańcy Paryża nie ukrywają, że raczej na czas Igrzysk Olimpijskich będą się z tego miasta wyprowadzać, bądź też jechać do znajomych, do rodziny albo na wakacje.
Ostatnie igrzyska, które odbyły się w Europie, to Londyn 2012, czyli też jedna z tych wielkich europejskich stolic. Marcin, akurat byłeś w Londynie.
Zgadza się.
I zdążyli tam z wszystkimi remontami.
Tak. I ja też mogę, Beata, ci powiedzieć, że no miałem wówczas, że do dzisiaj mam dużo znajomych, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, mieszkali w Londynie i nawet też podzwoniłem do nich jeszcze przed igrzyskami, nie pamiętam dokładnie, czy to było pół roku temu, czy może rok, ale też takim niedowierzaniem mówili, że według nich to oni nie zdążą, te hale, które miały być wybudowane, właściwie jeszcze się nie zaczęły, ale też no byłem i wszystko się odbyło zgodnie z planem, niczego nie przenosili, także że ja myślę, że w tym Paryżu mogą być spokojni.
Na Euro 2012 też mieliśmy być niegotowi, prawda?
Ale też otwierano tymczasowo.
Ja no już, tak, jak ale już się daliśmy radę.
Jak się troszeczkę pali grunt pod nogami, to nagle jest wielka mobilizacja i można dzień i noc robić. I to pamiętamy w Poznaniu chociażby od Mistrzostw Świata w kajakarstwie w 90 roku, gdzie jeszcze prawie, że trawniki malowano, a później jeszcze po tych Mistrzostwach Świata, tak, w kajakarstwie poprawiane na tej Malcie. Malta to zupełnie też inny temat, też warty do przedyskutowania, jeśli chodzi o wielkopolski sport. Szanowni, za nami rok 2023, o którym tak trochę zapowiadając tę audycję, powiedziałem, że to jest rok, w którym było parę wartościowych wielkopolskich wyników, bo o tym przede wszystkim rozmawiamy, ale generalnie nas wielkopolscy sportowcy nie rozpieszczali, jeśli chodzi o sukcesy na dużych międzynarodowych imprezach w roku bardzo ważnym, przedolimpijskim. Portal sportowy Poznań, tutaj też Beata, przygotowaliście, poprosiliście redakcje sportowe o wytypowanie takich dziesiątek najlepszych sportowców Poznania i okolic akurat. Jesteśmy jeszcze przed balem sportowca Głosu Wielkopolskiego, gdzie też ten plebiscyt jakimś wykładnikiem wyników sportowych jest. No i nie da się ukryć, że każda z redakcji, i też Marcin, i nasza redakcja swoją dziesiątkę przedstawiła. I gdy zbierzemy te wszystkie dziesiątki, okaże się, że operujemy kilkunastoma nazwiskami. Te dziesiątki się pokrywają, te nazwiska się pokrywają. Może są oczywiście różnice co do miejsc, natomiast to jest kilkanaście nazwisk. Tak na dobrą sprawę, my faktycznie mamy tylko kilkunastu sportowców eksportowych w Wielkopolsce, Beata?
Myślę, że tak. Patrząc przez pryzmat tego 2023 roku, no to na pewno takich spektakularnych wielu sukcesów, nie mówimy, że w ogóle, ale wielu sukcesów nie było. Bo patrząc choćby właśnie na te dziesiątki, to widzimy, że powtarzają się. Tak, Magda Linet i ten półfinał wielkoszlemowego Australian Open, który utkwił nam w pamięci i pewnie na zawsze pozostanie. To są nasze niezawodne kajakarki. Martyna Kla, Karolina Naja, które no, stanęły na podium Mistrzostw Świata i to w olimpijskich konkurencjach. No ale poszukajmy innych medali medalistów Mistrzostw Świata, no jest Maciek Rutkowski w żeglarstwie, tak? No ale on zupełnie jakby innej konkurencji będzie próbował dostać się na igrzyska.
Tak, bo to, co uprawia, to jest bardziej show żeglarski.
Tak, a nie konkurencja olimpijska. No jest Julia Walczyk-Klimaszyk, floreciska, która też sukcesy odnosiła na tych międzynarodowych arenach, Aleksandra Kowalczuk i tak moglibyśmy Szymon Wierzbicki jeszcze kilka nazwisk wymienić i w pewnym momencie
ktoś z Lecha,
To się zatrzymuje, bo rzeczywiście takich sukcesów dużo nie było.
Marcin, też miałeś problem z tą dziesiątką?
Tak, miałem duży problem i tak nie ukrywam, że kilka...
Ale nie z nadmiaru, tylko...
Niestety, nie z nadmiaru. Nie ukrywam, że tam może 2-3 nazwiska były bardziej na zachętę chyba niż takie zasłużone. No ale to też właśnie świadczy o tym, co mówicie, że to nie był żaden rok wyjątkowy, czy szczególny, czy obfitujący w sukcesy, bo faktycznie jak, nie wiem, spotkamy się za 3-4 lata, byśmy mieli wspominać 23, to faktycznie zapamiętamy
Magdalinet.
Kajakarki chyba też, ale one nas jakby już przyzwyczaiły do tego.
Co roku coś zdobywają.
Co roku, no nawet nie coś, tylko z reguły złoto, srebro i możemy się tylko zastanawiać, czy to było wtedy złoto, czy srebro w tamtym roku. Natomiast patrząc na inne sukcesy, no to ciężko coś znaleźć. No może będziemy jeszcze, mieliśmy nie mówić, może będziemy jeszcze pamiętali kampanię Lecha w Lidze Konferencji w 23.
Tak, udajemy, nie jest motywem przewodnim dzisiaj piłka nożna, ale też oczywiście nie
pamiętamy.
Udajemy. Tak, zdecydowanie. Jeżeli mielibyśmy o grach zespołowych krótko powiedzieć, no to jest chyba taki największy sukces, bo nawet jeżeli już poruszyłeś, Marcin, gry zespołowe, to w Wielkopolsce, tak, w Poznaniu na poziomie ekstraklasy, nie licząc hokeja na trawie, w którym też straciliśmy Mistrzostwo Polski na rzecz Pomorzanina, to jest AZS Poznań koszykarki i piłkarze Lecha oraz Warty grający w Grodzisku. Drużyny szczypiorniackie, kobiece i męskie i siatkarska w Kaliszu i koszykarze w Ostrowie Wielkopolskim, Żużel w Lesznie.
Tak, no i mamy takie dyscypliny zupełnie mniej medialne, czyli na przykład naszych waterpolistów, którzy grają na najwyższym poziomie rozgrywek. No mamy...
Hokeistki
na lodzie. Mamy lacrosse kobiet i moglibyśmy tak w tych niższych dyscyplinach, choć one są bardzo popularne w innych krajach, prawda? No nie należy umniejszać tutaj tym sportowcom. No ale rzeczywiście, patrząc na te najbardziej popularne, czyli siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, to nie mamy nawet reprezentantów Polski, bo pamiętajmy, że przecież to był wspaniały rok dla polskiej siatkówki, a my tu zawsze szukamy takich tych naszych wielkopolskich, czy też poznańskich jakichś aspektów, także no jest ta Agnieszka Konkolewska, która przecież w energetyku się wychowała, tak szukamy takich tych naszych powiązań. Łukasz Kaczmarek, czy też, no nie wiem, Maria Stenzel, no wiadomo, tak, kogoś, kto z Wielkopolski się wywodzi i kto tutaj na przykład się te pierwsze kroki na tych parkietach stawiał. Ale reprezentantów klubów
liceum
nie mamy, bo nie mamy najwyższych klas rozgrywkowych, dlatego.
Na igrzyskach pojadą też siatkarki, czy siatkarze raczej nie reprezentujących naszych klubów, no to trzeba sobie powiedzieć. Także, no jeżeli chodzi o gry zespołowe, no myślę, że można powiedzieć, że chyba dla Stali Ostrów ten poprzedni sezon był, czyli ten rok 23.
Brązowy medal.
Tak, to myślę, że chyba tam można uznać za sukces, no ale faktycznie patrząc na inne, no przez pryzmat gier zespołowych, to też nie był żaden rok wyjątkowy, bo no, ale... Lech, ale dobra, tak. Trzecie miejsce to było taki tam, powiedzmy, pan minimum.
No ale ładna przygoda europejska i to zapamiętamy. Natomiast co mnie martwi przede wszystkim, to nie mamy poza Stalą Ostrów Wielkopolski koszykarzami, nie mamy drużyny, która w swoim sporcie, w swojej lidze należy do czołówki, walczy o medale, bo z całym szacunkiem dla siatkarek z Kalisza, piłkarek ręcznych, piłkarzy ręcznych z Gniezna, z Kalisza, no to nie są drużyny walczące o medale. Fajna atmosfera w Gnieźnie, na miarę Gniezna, to jest super rzecz, która się dzieje, jeśli chodzi o miejscową drużynę piłkarek ręcznych, ale od medalu to jest bardzo daleko Mistrzostw Polski, od gier chociażby europejskich.
No ale z drugiej strony, jak spojrzymy w przeszłość, to chyba 5 czy 6 lat temu nie mieliśmy żadnego zespołu w Ekstraklasie, jeśli chodzi o piłkę ręczną, zarówno w żeńskiej, jak i w męskiej. Także ten potencjał jest. No trudno, żeby oczekiwać, żeby Beniaminek z Kalisza czy Urbi z Gniezną tutaj walczyły o czołowe miejsca, jak dopiero co zaczęły grać w Ekstraklasie. No... Może za niedługo Ostrowia czy Energa MKS dołączą do tej czołówki.
Na razie chęci są, się z tego, że awansowali na przykład. Tak?
Chęci są,
ręcznie,
zainteresowanie
tak,
jest bardzo duże. Pewnie no, gdzieś tam są ograniczenia finansowe, albo też musimy pamiętać, że te zespoły jednak muszą rywalizować z większymi miastami, z drużynami, które mają większe tradycje i podejrzewam też, co za tym idzie, też większych czy możniejszych sponsorów, prawda?
No właśnie, i to jest chyba tylko kwestia pieniędzy i dużych firm, najczęściej spółek Skarbu Państwa.
Wystarczy spojrzeć, gdzie są te drużyny ekstraklasowe, one są w tych mniejszych troszkę miastach, a nie w Poznaniu, tak? No widać, że w Ostrowie ten system pomocy dla sportu drużynowego i nie tylko jest zupełnie inaczej funkcjonujący niż choćby w Poznaniu. Podobnie jest w Kaliszu, również w Gnieźnie. No Poznań ma chyba z tym największy problem.
To chyba Kalisz niż z Ostrowem się tak wzajemnie nakręcają, mam wrażenie.
Ale tam są i spółki Skarbu Państwa i
tam jest
notowanie miejskie. Tak?
Ale mnóstwo też takich małych sponsorów, taka
piramida
sponsorska też, ale to wiele takich klubów, czy nawet w Unii Leszno też można, że to się też opiera jednak o tych mniejszych darczyńców.
No a jednak tutaj jakoś nie po drodze poznańskim sportom, poznańskim firmom. Fakt, że firma Enea jest gdzieś widoczna już w koszykówce męskiej, kobiecej, w
siatkówce.
Piłce ręcznej też się pojawiła, czyli cztery jakieś tam fajne projekty, które rokują też, można powiedzieć, na przyszłość, ale jednak nie w takim stopniu jak, no nie wiem, w Kędzierzynie, Koźlu, w Policach pod Szczecinem. Nie wiem dlaczego. Może po prostu.
To chyba jest zupełnie inny wymiar finansowy, prawda?
No właśnie. Tylko dlaczego? Bo to w wielu przypadkach pewnie jest taka troszeczkę społeczna odpowiedzialność tego biznesu, że skoro mamy tutaj jakieś zakłady chemiczne, którymi was trujemy, no to oddajmy coś tym mieszkańcom, czyli po prostu zafundujemy wam sport. Tak to pewnie działa, nie wiem, w Puławach, w Policach. W Poznaniu nie mamy takiego truciciela, który by nam musiał coś oddać w sporcie i może tak funkcjonujemy. Nie wiem, no tak szukam pytania, ale
myślę, że to jest złożony problem. Za chwilę wrócilibyśmy do problemu hali w Poznaniu.
Tak. Ale to masz rację, nie ma gdzie robić zawodowego sportu, bo kto wie, co by było, gdyby jednak hala była i zawodowy sport można tu robić na wysokim poziomie.
No dlatego o tym wspomniałam.
Pytanie, od czego zacząć, tak? Czy od zbudowania silnej drużyny, czy może od obiektu, prawda?
Zobaczcie, w Ostrowie taka hala powstała, w Gnieźnie też hala Mieczysława Łopatki.
Jest,
w Kaliszu też.
Czyli
jest
masz, Marcin,
gdzie grać.
Odpowiedź na twoje pytanie.
Więc trochę chyba w tym kierunku jednak musielibyśmy skręcić.
Tak, i tym bardziej, że bo ja też ostrożny jestem, jeśli chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy, miejskich w tym wypadku, na zawodowy sport. Jest ten system i tych parę milionów miasto przeznacza, szanuję to i też mam obawy, żeby przeznaczało jeszcze więcej pieniędzy. No to są pieniądze wszystkich poznaków, też więcej pewnie należałoby dać na
A
sport
będzie
dzieci
więcej,
młodzieży.
Bo na rok 2024 w budżecie miasta rzeczywiście jest więcej pieniędzy,
tak,
na sport i na inwestycje.
Tak,
no w ogóle 127 milionów, prawie 128 ogólnie na sport, z czego najwięcej pochłoną inwestycje, bo będzie budowany basen na Taborowej, będzie robiona cała infrastruktura ta nowa przy drodze Dębińskiej, tak, ponad 20 milionów, do tego hala do sportu walki, która ma powstać przy Jarochowskiego, drugie lodowisko, które też jest wpisane na 6 milionów, na 4 miliony tor wrotkarski, więc to się uzbierało ponad 60 milionów na same inwestycje i do tego cały system stypendialny, na stypendia też jest więcej pieniędzy, na MCS-y z 5,5 miliona chyba na 7200. Także no, we wszystkich tych elementach troszkę jest więcej, więc to należy docenić, no bo wiemy, że czasy są dość trudne.
Ale sport zawodowy bez hali zrobić
tak,
ciężko.
Tak, w tym wszystkim, co wymieniałeś, naprawdę brakuje mi, ja to powtarzam też od kilku lat, hali na 3000 miejsc, taką właśnie jak mają w Ostrowie, jaką mają w Kaliszu. To by była naprawdę optymalna tutaj.
Ona nie
na
byłaby dla wielkich widowisk, na ligi światowe siatkówki.
Ale choćby dla takiej właśnie ekstraklasowej
koszykówki. Ale mamy gdzieś tam,
powiedz,
w zanadrzu mamy tą arenę, która będzie nie... będzie halą za dużą na ten lokalny nasz sport, natomiast taka hala na 3000 osób będzie optymalna, bo można zrobić na niej naprawdę wiele różnych imprez, łącznie, nie wiem, z Ligą Narodów, może nie siatkarzy, ale siatkarek, łącznie z Pucharem Polski koszykarzy, także naprawdę to nie będzie tylko też hala na typowo lokalne na ligę czy na lokalne kluby.
Taka hala właśnie w Sosnowcu powstała i gości chociażby kobiecą reprezentację koszykarek.
Ostatnio w Gorzowie.
Na przykład. Gorzowie. Tak, o właśnie, to jest najświeższy przykład.
I 4000 kibiców na meczu otwarcia koszykarek, także myślę,
że
to by nam w zupełności wystarczyło.
Bo jest coś takiego jak efekt nowego obiektu, efekt stadionu, tak, czy hali. Ja wierzę, że na przykład nawet na koszykarki AZS-u by przychodziło spokojnie po 1500
kibiców. Absolutnie.
Tak, bo warunki też mają wpływ na to, jak się ogląda.
No, ale
Jak powstały stadiony w Polsce, to widać, jak frekwencja wzrosła, gdy zbudowano solidne stadiony. I Euro 2012, jak również te mniejsze miasta z mniejszymi stadionami też potrafiły, no nie zawsze zapełnić, ale na pewno zwiększyć frekwencję w porównaniu z tymi starymi stadionami. No, trzymamy chociażby kciuki, żeby ten remont areny ruszył. Wiadomo, że od momentu, gdy zostanie ten remont rozpoczęty, to bodajże kiedyś też byliśmy z Beatą na komisji, 36 miesięcy, czy 33, niecałych 3 lat trzeba na remont, ale od momentu, gdy remont ruszy. On miał ruszyć rok temu. I mija kolejny rok i nie ruszył.
I nie ma na to pieniędzy.
Nie ma pieniędzy, bo miało kosztować najpierw to tam 150, 400 milionów.
Teraz już ponad 450.
Nawet 500 ponad, też no tak, słyszałem, że takie są ceny.
Nowa hala, tak?
To będzie nowa hala, tylko w starej kubaturze, tak? To nie jest remont, to jest przebudowa areny, budowa nowej areny, tak by to trzeba nazwać. No ten sport ligowy można by też gdzieś tam robić. W Ergo Arenie grają ligowe zespoły. Otwiera się tylko dolną część trybun i można grać, więc No tutaj pozostaje nam tylko trzymać kciuki, że ten przetarg uda się rozstrzygnąć i rozpocząć remont areny, a wtedy za 3 lata może się okazać, że któryś z tych sponsorów, chociażby z tych spółek, o których mówimy, zainwestuje w sport. Wróćmy jeszcze tak podsumowując do tego, co wydarzyło się w zeszłym roku w tym wielkopolskim sporcie. Mówiliśmy o tych medalach. Tak przeglądam te listy. Szymon Wierzbicki, wicemistrz Europy w żeglarstwie. Trzymamy kciuki, żeby pojechał na Igrzyska Olimpijskie. Magdalinet, półfinał Australian Open. Karolina Naja, Martyna Klatka, jakarki. To tak jeszcze krótko. Co waszym zdaniem jest numerem 1? Tak trochę prowokacyjnie spytam, czy właśnie patrzycie, Beata, przez pryzmat wyniku, czy może spektakularności dyscypliny? Jak ty na to patrzysz? Ja to zaraz spojrzę, kogo ty wytypowałaś.
No, nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że dla mnie absolutnym numerem 1 były kajakarki. Miałabym tylko mały dylemat, czy wskazać na pierwszym miejscu Martynę Klat, czy Karolinę Naję.
Bo Martyna Klat, Karolinę wskazałaś.
Tak, wskazałam dlatego, że Karolina ma... Nie, Karolina ma wicemistrzostwo świata w konkurencji olimpijskiej i 2 złote medale Igrzysk Europejskich, również w konkurencjach olimpijskich, w czwórce i w dwójce. I to przeważyło zdobycze Martyny Klat, która jest mistrzynią świata, ale w nieolimpijskiej konkurencji, w dwójce na 200, a wicemistrzynią w olimpijskiej. I to zdecydowało, że postawiłam na Karolinę, a nie na Martynę. Obie, zaznaczam, wywalczyły kwalifikacje dla kraju już do Paryża. Także jakby, jak sobie wypisałam te wszystkie sukcesy, oczywiście należy pamiętać, że Martyna Klat nie startowała w Igrzyskach Europejskich, no bo decyzją trenera Tomasza Kryka postawił na dwójkę Naja Puławska, więc to jest jakby też inny temat. Aczkolwiek no ja zdecydowałam o tym, że numerem 1 w 2023 była Karolina Naja, na 2 Martyna Klat, a na 3 Magdalinet.
Marcin?
No, możesz sprawdzić, jak powiem. Ale nie, już mówię, ja postawiłem na Magdalinet, ale to... też miałem, to akurat miałem duży dylemat z tą pierwszą trójką, bo też Magdalinet, bo to co mówiłem na samym początku, bo też chyba ten 23 rok będziemy pamiętać przez właśnie pryzmat też tego sukcesu Magdy w Australian Open, a ja będę pamiętał też, jak oglądałem w hali na Noskowskiego ten mecz półfinałowy w gronie tam powiedzmy rodzinno
klubowym
i całkiem sympatyczne, zresztą tyle mediów to tam nigdy nie było i chyba już nigdy nie będzie w tej małej salce. Natomiast co do twojego dylematu, trochę dla mnie to jest nie do końca policzalne. Tak jak wspomniałeś, Martyna nie mogła startować z różnych powodów na Igrzyskach Europejskich. Gdyby startowała, pewnie też by się zakręciła na podium, bo była w bardzo wysokiej formie już na początku sezonu.
To w ogóle przy plebiscytach to jest trudno policzalne.
Tak.
Trudno, prawda, zrównoważyć. No
tak.
Właśnie.
Ja dałem, tak, ale ktoś może powiedzieć, na Igrzyska Europejskie, no niby miały rangę Mistrzostw Europy, ale też nie było kilku konkurencji. Akurat kobiece były chyba w komplecie, jak pamiętam.
Olimpijskie, tak. 1000 metrów.
Natomiast
się
Na pewno Magdalinet jest gwiazdą globalną.
Globalną?
Tak,
właśnie.
Tak, no to naprawdę to jest jedna z nielicznych tutaj naszych sportsmenek z Poznania,
bo teraz
z Wielkopolski.
Generalnie uprawia globalną dyscyplinę sportu.
Tak, przeliczyć trzeba jeszcze popularność na tenisa i kajaków, więc to idzie na korzyść Magdy. Ale w każdym razie wracając już do kajakarek, ja postawiłem na Martynę i jestem przekonany, że w 2024 roku ten mój wybór może być podobny. Bo wierzę, że faktycznie ta dziewczyna ma naprawdę spore szanse zrobić coś wielkiego na tych igrzyskach.
Mhm. Przejdziemy sobie do Igrzysk Olimpijskich za chwilę, po przerwie, ale jeszcze 2 zdania o trenerze roku. I tu akurat byliśmy wszyscy zgodni i właściwie od wielu lat typujemy podobnie. Tomasz Kryk, chociaż w tych beatych głosach się wielu trenerów, także gier zespołowych pojawiało. I nawet świetny trener od młodzieżowej koszykówki Cezary Kurzawski się pojawił, ale niezleceniony w środowisku koszykarskim.
Mistrzostwo Polski zdobył.
Tak, zdobył Mistrzostwo Polski drużyną juniorów.
I wicemistrzostwo z kadrą Wielkopolski też chłopców.
Tak. Natomiast jest też w ogóle jako szkoleniowiec też w tym środowisku ceniony. Czy pojawia się, czy Amelia Chmielewska, trenerka piłkarek ręcznych, widzę, się pojawiła w jednym z głosowań, ale gdy tak patrzymy na te medale, kto jaką ma skuteczność medalową, to też ja w takim naszym redakcyjnym głosowaniu użyłem w komentarzu, że chyba w tej chwili najbardziej utytułowany aktualnie trener w polskim sporcie. Chyba żaden trener w polskim sporcie nie ma takiej medalowej skuteczności z najważniejszych imprez, jak Tomasz Kryk. Może to się też bierze z tego, że ma więcej możliwości zdobycia medali, no bo może mieć 5 kajakarek, podzielić się na 3 osady, każda może zdobyć medal, już są medale. Ale nie mamy takiego trenera w tej chwili w pływaniu. Kiedyś był na przykład Paweł Słomiński, ale w tej chwili takich zawodników nie mamy, więc pewnie nie mamy też trenera. Nie ma takiego w lekkiej atletyce, ale tam też często jeden trener opiekuje się jedną grupą lub jednym zawodnikiem często. Jest trudno, ale jeżeli już weźmiemy te medale, to wychodzi, że Tomasz Kryk i to jest chyba taki najwybitniejszy szkoleniowiec teraz.
No trudno rzeczywiście też to porównywać. No ta specyfika tych dyscyplin jest rzeczywiście tak, jak Grzegorz wspomniałeś. Natomiast no myślę, że Aleksander Wojciechowski jest jeszcze takim trenerem, którego bym dopisała tutaj do tych wybitnych szkoleniowców, no bo wiadomo, że ma i mistrzów olimpijskich z tego roku, co prawda mistrzowie Europy i brązowi medaliści mistrzostw świata, bo czwórka podwójna była na trzecim miejscu w mistrzostwach świata. I no chyba tylko tych dwóch obecnie jeszcze pracujących wciąż, tak? No bo wiadomo, moglibyśmy wracać do przeszłości, ale no na pewno są to...
Tak, aktualnie mówimy.
Tak, to są wybitni szkoleniowcy i nie tylko na skalę tutaj regionalną, ale na pewno na krajową i światową.
Myślę, że jak obaj panowie przejdą na emeryturę, to ich podliczymy po prostu.
I Aleksander Wojciechowski chyba już tak myśli o zakończeniu.
Tak, on już powiedział, zapowiedział, że to będą jego ostatnie igrzyska.
Doprowadzi do igrzysk w Paryżu.
I powiedział, że ma jedyne życzenie, żeby nie być czwartym.
Akurat ostatnio na igrzyskach faktycznie. Chociaż ma złoty medal, bo czwórka dominatorów w 2008 roku.
Tak,
bo w 2008 roku złoty medal dominatorów, a potem 12, 16 i Tokio 20.
Nie, 16 i 20, czy 21, tak?
Tak, Tokio i...
W Pekinie na 6 przypłynęli, jak dobrze pamiętam.
Takie ma sukcesy.
W Pekinie byli mistrzami.
Tak, to jest Aleksander Wojciechowski. No to taki umownie trenerom z wody przyznajemy te tytuły trenera roku 2023 w Wielkopolsce. 21:28, sportowa arena. Zbliżają się te Igrzyska Olimpijskie. One się przewijają w naszej rozmowie. No to teraz właśnie będą się przewijały, ale po muzycznej przerwie.
Sportowa arena.
28 minut zostało do godziny 22, 198 dni zostało do rozpoczęcia, aż zakrztusiłem się z wrażenia, Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nie jest zaliczna na razie wielkopolska reprezentacja z olimpijskimi kwalifikacjami. Tu zdradzimy Państwu, Beata, jak dobrze przygotowany uczeń przyszła naprawdę z bogatym zestawem notatek. My też z Marcinem przeglądaliśmy sobie tych naszych kandydatów do wyjazdu na Igrzyska i tak na dobrą sprawę palców jednej ręki by starczyło, żeby zliczyć wielkopolskich sportowców?
No już musimy drugą rączkę dołożyć. Na szczęście. No ale patrząc na kwalifikacje, no musimy po pierwsze pamiętać, że są to w większości kwalifikacje dla kraju, a nie kwalifikacje imienne, bo o takich imiennych oczywiście trzeba zaznaczyć, że już dołączyłam do tego grona nowych poznańskich zawodników, czyli Pawła Fajtka, który od kilku dni jest zawodnikiem AZS-u i Dorotę Borowską, Kanadyjkarkę, która przeszła do Poznani. No więc jeśli tę dwójkę doliczymy, no to właśnie możemy mówić o imiennych kwalifikacjach. Szymon Ziółkowski takie minimum już wypełnił. Szymon Ziółkowski, trener, tak. Paweł Fajdek, Alicja Konieczek, nasza lekkoatletka AZS-u.
3000 metrów z przeszkodami.
3000 metrów z przeszkodami też ma taką imienną kwalifikację. No bo to głównie w lekkiej atletyce, prawda, jak te minima są wypełnione. Natomiast patrząc już tak, jeździectwo, Maksymilian Wechta, Paweł Warszawski, no to są kwalifikacje dla kraju.
A do drużyny trzeba być powołanym jeszcze.
Tak, Martyna Klat, Karolina Naja i wspomniana Dorota Borowska, to też są kwalifikacje dla kraju. No akurat główne w tym przypadku to są główne kandydatki, więc tutaj gdyby nie pojechały. Tak. No ale wciąż musimy pamiętać, że te eliminacje krajowe jeszcze będą i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jest Szymon Wierzbicki, o którym Grzegorz wspomniałeś, ale to też tutaj walka trwa na polu krajowym, bo tam
to jest
są
klasa 49er i tam mamy na takim poziomie międzynarodowym 3 załogi.
Tak. Buksak, Wierzbicki teraz wywalczyli wicemistrzostwa Europy, czym przybliżyli się do tej imiennej kwalifikacji, bo tam będą brane po prostu najważniejsze starty właśnie mistrzostwa Europy, świata, jakiś pewnie jeszcze
ale
Puchar
co
Świata.
Co ciekawe, tak, i taki wiosenny Puchar Świata się odbędzie, ale co ciekawe, jeśli chodzi właśnie o żeglarstwo, to przed igrzyskami poprzednimi i jeszcze wcześniej decydował ranking, który Polski Związek Żeglarski opracowywał, natomiast teraz komisja uznaniowo do tego trochę podejdzie.
Troszkę tak.
Kto wie, czy nie będzie może sprawiedliwszy chociażby z tego powodu, że weźmie pod uwagę aktualną formę zawodników, a nie, że ktoś nazbiera sobie punktów rok przed igrzyskami.
Dużo wcześniej?
Tak, a później wypadnie troszeczkę z tej karuzeli i pojedzie za zasługi, bo już na igrzyskach był. Szymon Wierzbicki już ocierał się o wyjazd na poprzednie igrzyska olimpijskie, to trzymamy kciuki, że faktycznie tym wicemistrzostwem Europy z gdańszczaninem Buksakiem w tej klasie 49er, ta ich załoga zostanie wybrana do wyjazdu. Teraz są najbliżej, ale tam też jest, no jeszcze trwa, dla kraju.
Tak, jeszcze trwa ta walka. Wszystko. No i na tym koniec, tak? Czyli mamy 8 tych kwalifikacji.
W tym dwie imienne?
W tym no liczymy Pawła Fajtka, liczymy Alicję Konieczek.
Czyli dwie imienne, a 6 dla kraju.
Tak, a reszta jest dla kraju. No i bardzo blisko są Magda Linet, która no z rankingu...
Tak, tu będzie decydował ranking z czerwca bodajże chyba.
Tak, no ona jest tam w tej pierwszej 25 cały czas, tak. Więc jeśli by utrzymała to miejsce, no to na pewno będzie te kwalifikacje miała.
Ona też dosyć pewnie się powiada chyba o tych igrzyskach teraz, że tak traktuje. Ciężko by było chyba spaść niżej, żeby nie pojechać
żeby
z rankingu.
Nie pojechać. Tak. I w podobnej sytuacji jest florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk, która jest obecnie 9 florecistką światowego rankingu. Tam sytuacja jest taka, że w pierwszej kolejności liczą się kwalifikacje drużynowe, więc zakładając, że włoski i francuski, które są no, najlepszymi, jednymi z najlepszych na świecie, zdobędą kwalifikacje, to one jakby z tego indywidualnego rankingu wypadają i wtedy dwie najlepsze Europejki by otrzymały kwalifikacje z rankingu. Więc gdyby to stało się dziś, no to Julia Walczyk-Klimaszyk w Paryżu wystartowałaby, tak? Także myślę, że tutaj też jest to bardzo, bardzo, bardzo blisko. Mówię o indywidualnej, a nie o drużynowej, no bo niestety z drużyną florecistek ta sytuacja wygląda troszkę gorzej.
Bo gdyby awansowała drużyna florecistek, to w ogóle spokój, bo wtedy 3-4 zawodniczki, 3 plus rezerwowa chyba
tak,
wtedy.
Tak, 4 zawodniczki, no i śmiało możemy powiedzieć, że to by była drużyna zbudowana na poznańskich florecistkach,
tylko trochę ostatnimi występami te nasze florecistki się oddaliły od igrzysk jako drużyna.
Niestety tak, ponieważ podczas ostatniego Pucharu Świata były dużo niżej niż drużyna Niemiec, a to właśnie z Niemkami i jeszcze może z Węgierkami. Ta rywalizacja jest taka najbardziej zacięta, więc no tutaj to zdecyduje, te następne Puchary Świata dwa będą kluczowe, jeśli chodzi o naszą drużynę. Mhm. No a wtedy, no mówię, jest Martyna Synoracka w tej drużynie, jest Hania Łyczbińska, również z poznańskiego klubu, wraca do zdrowia i miejmy nadzieję do dobrej formy i do treningów już takich na pewnych obciążeniach Martyna Jelińska z AZS-u AWF-u, a jeszcze przecież mamy Renatę Tomczak, która z IKS-u Leszno, która też w tej kadrze seniorskiej tam się pojawia, więc no tutaj tych miejsc dla nas byłoby zdecydowanie więcej.
Mhm. Też powiedzieć, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek szansach medalowych, to właśnie przede wszystkim we florecie, to w rywalizacji drużynowej, prawda? No bo generalnie wygrywa się pierwszy pojedynek i jest się już w gronie 4 najlepszych zespołów. Właśnie, jeżeli dobrze pamiętam
pierwszy
ten system...
Pierwszy mecz, nawet nie pojedynek.
Pierwszy mecz, tak. Ten system się chyba nie zmienił, jak pamiętam i tu jest naprawdę bardzo dużo szansa.
Tak, no ale oczywiście medale wiadomo. To jest zupełnie inna jakby...
Ale
tak,
jeszcze,
jak
tak.
Szans medalowych to
lepiej, ale
na razie mówimy
na razie,
o to, kto pojedzie.
Dobrze, mamy, to jest tak, wymieniliśmy, mamy tę 8 sportowców plus powiedzmy drużyna florecistek gdzieś tam w zawieszeniu, ale zadanie będzie bardzo trudne. By awansowały. Mamy tych czy dwóch jeźdźców chociażby, czy na dzisiaj też pewnie, czy Paweł Warszawski w WKKW, czy Maksymilian Wechta w skokach przez przeszkody pewnie są pewniakami w tym momencie w kadrze, ale jak będą wyglądali oni i ich konie
to
przede wszystkim.
Ważne,
to jest
tak.
Ważne. W czerwcu, a decyduje wręcz z końca czerwca, tam dyspozycja, to powołanie kadry chyba jest nawet na początku lipca, więc to musimy poczekać. Natomiast czy jeszcze do tej listy jakieś nazwiska będziemy dopisywać na dobrą sprawę? Myślę o lekkiej atletyce. No nie ma już Joanny Fiodorow, która była pewniakiem, więc tu w tych rzutach nie bardzo właściwie widać...
No Marcin Brotyński, on zrobił w zeszłym roku życiówkę 77 chyba 1, czy 77-2, nie, 1. Mhm. A minimum jest 74, więc gdyby on jeszcze raz choćby rzucił tak daleko, no to jest w stanie to minimum wypełnić i Marcin Brotyński, młodzież AZS-u, myślę, że taką szansę ma. Z tym, że no, on nie ma takiej regularności jeszcze. To był jeden jakby taki rzut, a potem było dużo, dużo, dużo słabiej, także no, ale oczywiście jest to szansa. No mamy Patrycję Wyciszkiewicz-Zawadzką,
no
która
na
wróciła...
800,
na 800 będzie chyba szukać, tak, swojej szansy.
No podobno, aczkolwiek mówię, no ona teraz tak pewnie też wszystkich nas zaskoczyła tym, że była w tych sztafetach, prawda, które całkiem dobrze się spisywały podczas mistrzostw, więc no na pewno też jest to nasza olimpijska szansa,
ale
prawda?
Ale też na 400 400 metrów tu się robi problem, bo tu ktoś ma przerwę, tu ktoś kontuzjowany, tu ktoś w ciąży, mówimy o tych 400 metrówkach naszych słynnych.
No tak, no nie ma już aniołków.
Nie ma już aniołków. No,
właściwie nie ma. Tak. Nie ma, tak. Sezonów już
aniołki
nie ma.
Odtrunowy. No jest Natalia Kaczmarek, która tutaj, no nie Wielkopolanka, ale taka numer jeden, ale jakby trzeba składać sztafetę 4 razy 400 metrów, tak. To okazuje się, żeby trzeba po Patrycję sięgnąć.
Tak, tak, no a jak najbardziej. No myślę, że w przypadku Patrycji najważniejsze jest to, żebyśmy życzyli jej zdrowia, bo to, co ta dziewczyna przeszła w ostatnich miesiącach, latach, to naprawdę, tak, to są 2 lata ciężkiej pracy, myślę, że dużo cięższej niż w normalnej takiej dyspozycji przy pełnym zdrowiu i no ja jestem pełna podziwu dla tej zawodniczki.
Jeszcze doktorat obroniła w tym czasie.
Tak, jeszcze doktorat, a
mówię, więcej czasu.
Przypominam sobie jej zdjęcia, czy też filmiki, jak tak naprawdę uczyła się, tak, najpierw na wózku, a potem uczyła się chodzić i te kilka operacji, więc naprawdę chylę czoła i mocno trzymam kciuki, bo pokonała bardzo trudną drogę i długą drogę.
Wszystkiego dobrego Patrycji życzymy, bo 30 w tym tygodniu skończyła.
Tak,
więc
urodzinowo. Tak,
wczoraj nawet.
To wczoraj albo przedwczoraj, tak, więc dołączamy się do tych życzeń.
No Aneta Konieczek jeszcze, myślę, miałaby
szansę.
Siostra
Alicji, tak?
Tak, one przecież były razem na igrzyskach w Tokio. Pamiętamy przecież nawet ten bieg w Poznaniu, gdzie zdobyły tą
razem
tak, te kwalifikacje, więc fajnie byłoby, gdyby znów we dwie mogły pojechać.
Adrianna Laskowska w trójskoku. Wreszcie skoczyła 14 metrów, ale to tak na dobrą sprawę musiałaby powtórzyć te 14 metrów.
Będzie bardzo trudno, dlatego że o ile wcześniej chyba w Tokio był 14:32 minimum, tak teraz to minimum na trójskok kobiecy został zmieniony na 14:55.
No
i myślę, że to jest wynik poza zasięgiem Ady. Naprawdę musiałaby zrobić kolosalny skok.
Coś musiałoby nastąpić, jakaś zmiana
chyba
w jej przygotowaniach.
Ona ma 14-12 życiówkę.
Tak, a to by musiało nastąpić właściwie tej zimy, zmiana jakiegoś systemu treningowego, tak. Przygotowań.
Oczywiście to jest tylko sport i nikomu tu ani nie odbieramy szans, ani wiadomo, że wszystko się może zdarzyć. No nie zapominałabym o Martynie Galant. Która też no niestety ma kłopoty zdrowotne i też nie mogła zrealizować tych wszystkich planów w tym mijającym roku, bo przeszkodziła jej kontuzja, ale no jest jeszcze ten czas na wywalczenie kwalifikacji, więc może Martyna na 1500
poza
metrów.
Poza wielkopolską biegaczy
i zawsze ktoś
szukać.
W tych sztafetach gdzieś tam się, prawda, a to Klaudia Adamek się pojawiła, pamiętacie, na igrzyskach, a to Grzegorz Zimniewicz z Leszna, czy Artur Zaczek, Kamil Masztak przecież swego czasu, zawsze gdzieś ktoś tam w tych sztafetach wskakiwał, więc
no sprintera z Ostrowa mamy chociażby.
Mamy Patryk Wykrota, prawda? Jest takim kandydatem. No nie wiem, trudno tak przewidywać, no ale na pewno też należy to uznać jako szansę.
Każdy,
na to, żeby
kto gdzieś się kręci wokół tych dużych imprez, no to pewnie myśli o tym, żeby tę kwalifikację olimpijską wywalczyć. W sportach walki Aleksandra Kowalczuk, bo Karol Robak już chyba nam się, już zniknął nam z pola widzenia.
Nie, no Karol Robak...
A to wiemy, że to był taki nas olimpijczyk ostatnio.
Raczej kończy karierę. Tak. No, myślę, że Oli będzie trudno. Nie wiem, Marcin, ty też rozmawiałeś ostatnio z nią podczas spotkania u Marszałka.
Wróciła po kontuzji, tak? Po kilkumiesięcznym rozbracie. Miała dobry rok, ten miniony, bo wicemistrzostwo igrzysk srebrny medal, tak, igrzysk europejskich i wicemistrzostwo Europy. Natomiast przypomnijmy, bo przecież miała znakomity start na igrzyskach w Tokio.
Do medalu zabrakło niewiele.
To był w ogóle pierwszy medal dla Polski na tych igrzyskach, bo długo wtedy czekaliśmy na to pierwsze podium. Natomiast no wtedy jej się udało awansować z rankingu. Ten ranking już jest zamknięty, szans na to nie ma. Musi szukać swojej szansy w turnieju kwalifikacyjnym, a wiadomo, że te turnieje kontynentalne są bardzo, bardzo trudne, bo...
Musi być w finale.
Bo musi być w finale, tak? Tylko dwóch najlepszych w każdej kategorii wagowej wystąpi.
No i to samo możemy o zapaśnikach powiedzieć, bo tam już też, no niestety, Mistrzostwa Świata były wyśmienitą okazją, bo tam 5 z kategorii, prawda, kwalifikowało się do igrzysk.
Ale wyszło średnio, tak?
Ale wyszło średnio i na razie w zapasach mamy jedną kwalifikację, to jest kwalifikacja kobieta, nie? Łysak. Ona tylko zrobiła. Natomiast tak. Zapaśników, pamiętacie czasy, kiedy zapaśnicy przywozili po kilka medali?
No w każdej kategorii był kandydat do medalu, tak. To Atlanta 96, to nam
zapasy,
będzie się...
No wiadomo, mamy Tadeusza Michalika, który będzie próbował, ale to też będzie zadanie trudne.
No już też starzeje się Tadziu Michalik. Sam też nie ukrywa, że już jest coraz bardziej doświadczonym zawodnikiem. Ale no oczywiście nie odmawiamy nikomu szans. Zatem no zobaczmy, zobaczymy, czy to kilkanaście nazwisk będzie jadących wielkopolskich sportowców na Igrzyska Olimpijskie.
Podnoszenie ciężarów, może Piotr Kudłaszyk też jakieś tam szanse.
Ostatni oddech ciężarów,
no i w pamiętajmy, że. O
coś chciałem zapytać, ale w wiesztarstwie mamy do tej pory jedną kwalifikację. Aleksander Wojciechowski, trener wspominany przez nas tutaj w studiu, czwórka podwójna, w której akurat nie ma poznańskiego czy wielkopolskiego wioślarza. I nie wygląda, żeby był. I to raczej
no nie,
tak
ta czwórka się na pewno nie zmieni.
Nie zmieni, bo to już pracuje ze sobą i jest tak sfokusowana właśnie, żeby ten sukces był, oby był na igrzyskach. Natomiast nie ma więcej w wioślarstwie. To jest, myślę, że trochę porażka, bo tak gdy patrzymy na ostatnie duże imprezy, nawet na Mistrzostwach Polski w Poznaniu się spotkaliśmy rok przed igrzyskami, a tu za głowę się łapaliśmy, gdy patrzyliśmy na zawodników, którzy mieli myśleć o igrzyskach, a oni na Mistrzostwach Polski mają problemy.
To prawda. No, w wioślarstwie będzie problem. Myślę, że jedynym zawodnikiem z Wielkopolski, który ma szansę jeszcze kwalifikacje zdobyć, to jest Michał Szpakowski, który jest zawodnikiem Poznania. On w czwórce bez sternika, czyli w tych wiosłach długich, które też prowadzi poznański trener, bo przypomnijmy, że Maciej Kurek jest trenerem kadry wioślarzy, właśnie długich. No to ta czwórka jeszcze szansę ma, co też nie będzie łatwe podczas tych regat kwalifikacyjnych. Myślę, że no więcej jest Basia Jechorek i Jessica Sobocińska, które przesiadły się do wioseł krótkich i w tej czwórce podwójnej próbują teraz z Martą Wieliczko jeszcze tam tą czwórkę budować, ale myślę, że to nie jest
to już
czwórka...
To troszeczkę chyba za późno. Oni myślą bardziej o kolejnych igrzyskach.
O kolejnych igrzyskach zresztą i perspektywicznie te młode zawodniczki. Nie? Także myślę, że tutaj jedyny...
Los Angeles 28.
Jedyna szansa to jest właśnie
niestety,
dla Michała.
Wioślarstwo, które było medalodajne na igrzyskach, zresztą ty, Beata, też bardzo dobrze śledzisz tą dyscyplinę, to sama też chyba przyznasz, że po prostu nastąpiła zapaść chyba.
Tak można śmiało.
Mamy jedną mocną osadę, która jest kandydatem do medalu, ta czwórka męska czwórka podwójna, ale na tym koniec.
No tak, ale mieliśmy zawsze jeszcze kilka osad, które gdzieś tam pływały w okolicach podium.
A teraz tego nie ma.
A może się zdarzyć, że tylko jedna osada
pojedzie na igrzyska
i to będzie... Jest to bardzo prawdopodobne.
Też mi się tak wydaje, że to...
A jeden medal to przynajmniej przywoził wiosła, tak?
Wioślarze.
Wioślarze i wioślarki, a nawet dwa bywały przecież.
Chyba 6 albo 7 osad było w Tokio?
W Tokio?
Tak,
6.
A teraz no może teraz jedna. Za to w kajakach po cichu liczymy na medale. Nigdy polskie kajakarstwo nie miało złotego medalu. Ja już nie chcę mówić o złotym medalu.
Nie mówmy,
ale no Kalina Naja od igrzysk w Londynie od 2012 roku przywozi medale. Od igrzysk w Tokio przywozi te medale dla poznańskiego sportu, bo jest zawodniczką Poznani. Martyna Klat, rodowita poznanianka, też jest w gronie tych kandydatek, powiedzmy, do medalu z drużyny trenera Tomasza Kryka. Leżą na łopatkach męskie kajaki, Kanadyjki też średnio. Za to w kobiecym kajakarstwie pojawia się nazwisko Doroty Borowskiej. W lekkiej atletyce szukamy na siłę tych kwalifikacji olimpijskich. Pojawia się w Poznaniu Paweł Fajdek. No i tak zmierzam do transferu w sporcie. Teraz jest okno transferowe otwarte, piłkarskie. To my z Marcinem bardziej śledzimy niż Beata. Chociaż wiemy, że w Lechu raczej będzie cisza transferowa. Ale nie ma ciszy transferowej w innych sportach. Jak się na to zapatrujecie, że Poznań ściąga sportowców? My kiedyś toczyliśmy taką wojnę, trochę też z władzami miasta, województwa, że nam sportowcy uciekają. Teraz nie ma kto uciec.
Mało tego.
Ale ściągamy. No właśnie, ściągamy.
Tak, kiedyś byliśmy oburzeni, prawda? Tak. Można było dopuścić, także Natalia Madaj przecież mogła dla nas zdobyć medal.
Anita Włodarczyk.
Magda Kemnitz też odeszła swego czasu.
Uciekło nam kilka medali, nawet złotych.
Oczywiście, dokładnie, nawet złotych.
Tak, Natalia Madaj-Smolińska.
Natalia Madaj jest...
Mistrzyni olimpijska dla Bydgoszczy.
Podpiły Szydłowo.
Mieszkająca kilkaset metrów od toru regatowego Malta.
Oczywiście, a Anita Włodarczyk z Rawicza, więc... Tak, byliśmy troszeczkę rozczarowani tym, że one zdobywały medale dla innych klubów, nie dla wielkopolskich nawet.
A teraz ściągamy.
A teraz poszliśmy w drugą stronę i co? Ja, tak jak miałem mieszane uczucia, kiedy te zawodniczki odchodziły, no to też tak jakoś tam nie przyjąłem to z wielkim entuzjazmem, że my ściągamy tutaj zawodników trochę obcych, tak? O ile Paweł Fajdek, chociaż... On jest jednak był mocno związany z Poznaniem.
Przez 6 lat tutaj mieszkał jeszcze z Czesławem Cybulskim, prawda?
On jak przylatywał z dużych imprez, to przylatywał na ławicę. I tam go witaliśmy, a nie na Okęciu czy
i rzucał tam w krzaczkach na ZS-ie.
Ja myślę, tak, ten transfer jest tutaj jeszcze okej, chociaż uważam, że bardziej... Tak, bardziej pewnie naturalne by było przejście Pawła Fajtka właśnie w tych latach jeszcze 2000, tam powiedzmy 13-15.
Tak, jak tutaj... na chwilę Malwina Koprą przeszła, pamiętacie, tak, do AZS-u. Też jeszcze tak, w tej grupie
był poznański trener, tak, mieszkał w Poznaniu, pamięci. Trenował w Poznaniu, można było go nawet na juwenaliach spotkać, tak, w Poznaniu. Ale okej, okay, ma dużo, dużo związku z Poznaniem, także tu jeszcze jest okej. Okay. Co do drugiego transferu...
Dorota Borowska.
Sam byłem zaskoczony, bo to jest mieszkanka, wychowanka klubu z Nowego Dworu.
Podobnie czwarta chyba zawodniczka Igrzysk Olimpijskich.
Tak jest.
3 lata temu. 8 sekundy zabrakło do brązowego medalu.
W każdym razie, no, nie wiem jak ty, Beata, ale po prostu no, to jest dla mnie troszeczkę taka droga na skróty. Tak jak... na konferencji prasowej Szymon Ziółkowski powiedział, że skoro jednak szuka tego swojego następcy, jeśli chodzi o złotego medalistę z Wielkopolski, jak mówisz, stwierdził, że skoro
nie możemy
wychować, tak dosłownie powiedział, no to musimy po prostu wziąć z zewnątrz. No ja myślę, że chyba jednak powinniśmy się nad tą hodowlą bardziej skupić.
No i wydawać by się mogło, że się skupiamy, bo przecież nie od dziś słyszymy, że Poznań stawia na sport młodzieżowy. I rzeczywiście tak jest, bo
wygrywamy
od lat jesteśmy
rankingi,
zawsze na podium tych rankingów młodzieżowych w tym systemie współzawodnictwa. No tylko pytanie, co dalej? No jakoś na razie nie przekłada się na to, na co byśmy chcieli, czyli na liczbę medali olimpijskich. Wiecie, ja podchodzę do tego w ten sposób. Swego czasu traciliśmy sportowców na rzecz innych klubów, teraz mamy drugą stronę ruchy.
Co
jest efektem systemu stypendialnego? Oczywiście. I cieszmy się, że taki system stypendialny jest. Bo gdyby nie było tych pieniędzy, to bylibyśmy pewnie pierwsi, którzy byśmy wytykali, tak, że inne miasta to robią tak, a my nie potrafimy. A teraz okazuje się, że jednak potrafimy. No te stypendia sportowe olimpijskie w Urzędzie Marszałkowskim są naprawdę ewenementem. W momencie wywalczenia kwalifikacji...
Tak, sportowcy ci z zewnątrz
już to wiedzą,
tak,
żeby w momencie wywalczenia kwalifikacji już otrzymywać to stypendium
ciekawe,
w wysokości 5000 zł miesięcznie, to jest naprawdę bardzo dużo.
I te stypendia otrzymują sportowcy, którzy wywalczyli miejsca dla kraju.
Tak.
Czyli jeszcze nie wiedzą, czy pojadą na igrzyska, ale byli w drużynach lub wystartowali w zawodach, które dawały olimpijską kwalifikację.
Tak było przed Tokio choćby z Tomkiem Kaczorem, tak było z Pawłem Warszawskim,
tak,
którzy kwalifikacje zdobyli, byli tymi stypendystami,
ale
otrzymywali pomoc,
pojechali,
ale na igrzyskach nie wystartowali. Ale mieli spokojne przygotowania.
Tak,
mieli zapewnione to dzięki temu systemowi. I ja wcale tego nie krytykuję. Wręcz przeciwnie, ja to pochwalam. Skoro mamy taki system, to cieszmy się z tego. No a to, że inni się tym zainteresowali, trudno się dziwić, no skoro gdzie indziej nie ma takiej pomocy, a tu można taką pomoc zdobyć.
No jeśli chodzi o Dorotę Borowską, to jest takie dobre, powiedzmy, nawiązanie do starej tradycji, bo kobiece kajakarstwo w klubie sportowym Poznania zbudowane było na Izabeli Dylewskiej i Elżbiecie Urbańczyk, czyli zawodniczkach z Nowego Dworu Mazowieckiego. I teraz po wielu, wielu latach, 30, nawet więcej, chyba sięgamy znowu po zawodniczkę z Nowego Dworu Mazowieckiego. Ale też musimy powiedzieć, że tak, o ile Fajdek, no teraz nie będzie mieszkał w Poznaniu, zresztą wpadnie czasami tylko do Poznania, chociaż jak mówiliśmy, kiedyś mieszkał, bo częściej trenował, to Dorota Borowska też chyba tylko na jakieś Mistrzostwa Polski przyjedzie, gdy będą na Malcie.
No tak, ale trzeba pamiętać o tym, że ten wydźwięk taki marketingowy, bo to przecież też jest ważne, zawsze przy ich nazwiskach będzie się ten klub pojawiał, więc jeśli mamy sławić Poznań i Poznań ma to być transakcja wymienna, że Poznań daje te stypendia i Wielkopolska, no to będzie miał w zamian za to, że zawsze przy jakimkolwiek sukcesie, no ten Poznań się pojawi.
Tak, tylko że ja powiem tak, że te transfery kajakarzy, wioślarzy, lekkoatletów, to może tutaj u nas lokalnie one wywołują jakieś większe emocje, ale tak naprawdę w skali ogólnopolskiej to tak naprawdę mało kto się interesuje tym, że jakiś kajakarz czy wioślarz przeszedł z jednego klubu do drugiego.
To nie inaczej niż piłce nożnej,
bo to nie jest,
prawda,
piłka nożna, to nie jest siatkówka,
to nie jest
koszykówka.
To jest gra zespołowa przede wszystkim.
Tak, to tym się kibice emocjonują i tak naprawdę wiele, obawiam się, że wiele osób, wielu kibiców się dowie, że jeżeli ta Dorota Borowska czy Paweł Fajdek staną na podium, to wtedy dopiero gdzieś tam się ten klub pojawi przy ich nazwisku, bo gdzieś tam mogą inaczej ich utożsamiać, tak? Z innym regionem, z innym miastem, z innym klubem.
Wiecie, jak przychodziła do Poznania taki ostatni w sportach wodnych największy transfer, no to była chociażby Aneta Pastuszka konieczna, bo też z Gorzowa.
Pamiętajmy,
przyszła do Poznania.
Pamiętajmy, że Karolina Naja też z Gorzowa, przyszła,
też,
prawda?
Też z Gorzowa, ale mieszka na stałe w Wałczu, ale właśnie czy te wymieniane przeze mnie wcześniej Elżbieta Urbańczyk czy Izabela Dylewska osiadły w Poznaniu. Jakoś tutaj no, zamieszkały. mieszkały na stałe, więc...
Czy z Dorotą, no kto wie.
To zobaczymy. Też.
Jeszcze chciałam tylko przypomnieć...
Wszyscy, każdy z nas Dorotą rozmawiał.
No. Tak, jeszcze tylko chciałam, bo mówiliśmy o tych szansach olimpijskich, nie chciałabym pominąć też judo, bo pamiętajmy, że jest Elis Wróblewska i jest Kasia Sobierajska, która z Przemętu, która wraca po kontuzji w jednej wagowej, tak, więc to też jakby nie chciałabym ich pominąć. Pamiętajmy, że gdyby rugbystki się w siódemkach zakwalifikowały, to mamy tam Kasię Paszczyk, która przecież na Igrzyskach Europejskich w tej drużynie no, bardzo ważną rolę odgrywała.
Ona też się pojawiała w tych naszych dziesiątkach, które tutaj
tak, Julita Borek w strzelectwie też ma szansę na kwalifikacje i bardzo nie chciałabym, żebyśmy zapomnieli o trenerach i o sędziach. Zrobiłam sobie taki tutaj rekonesans. Mamy już czworo pewnych sędziów.
Witkowski, Grochal?
Tak, Andrzej Witkowski, Szermierka, Marcin Grochal, hokej na trawie, Agnieszka Szefler, która została niedawno najlepszą sędzią na świecie. Myślę, że to tutaj co prawda jeszcze będą te nominacje, ale myślę, że to też można powiedzieć, że jest pewniaczka. I jeszcze Jolanta Rzepka z Wielkopolskiego Związku Kajakowego. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie, że ona jako pierwsza na świecie będzie wiedziała, kto zdobył medal olimpijski, jakiego koloru. Dlatego, że została głównym sędzią na linii mety i będzie po pierwsze rozstrzygała kwestie sporne na fotofiniszu. I będzie jako pierwsza akceptowała oficjalne wyniki na regatach kajakowych.
Coś sugerujesz?
Nie, niczego nie sugeruję. Oczywiście wiem, że tu wszystko będzie fair play, natomiast to jest ciekawostka, że osoba tutaj od nas, prawda, będzie tą pierwszą osobą na świecie, która będzie mogła oficjalnie...
Czy ona kliknie te medale, mówiąc
tak,
prosto.
Ona będzie klikała medale.
Musimy pamiętać, że te czwórki czasami równo wpadają.
Ale, oj, pamiętamy, absolutnie. Że... Oj, czasami czekamy, aż...
Pamiętacie Martę Walczykiewicz? Tak, wielokrotnie było tak, że już się cieszyła z medalu, po czym okazywało się, że niestety...
To już w ogóle były wyjątkowe.
Bo tam na trzech miejscu przecinku są tam przecież liczone.
A jeśli chodzi
czasy.
O trenerów, no to wspominaliśmy tutaj już o Tomaszu Kryku, o Aleksandrze Wojciechowskim. Nie wiem,
Szymon
czy wspomnieliśmy.
Ziółkowski.
Tak, Szymon Ziółkowski. Mamy Tomka Ciepłego i Pawła Kantorskiego, który co prawda klubowo współpracuje tutaj z Julią Walczyk, ale Tomasz Ciepły jest trenerem kadry olimpijskiej florecistek. Waldek Łakomy, który trenuje kadrę taekwondo. Tomek
Dylak,
boks. Ale jeszcze
nie ma chyba żadnej kwalifikacji.
Nie, no taekwondo jeszcze nie ma. Tomasz Dylak z Gostynia, trener naszych pięściarek, które też jeszcze tam w kwalifikacjach będą walczyły. Tadeusz Osik, myślę, że on jako szef wyszkolenia Pezla...
I ale też nie może być trenerem.
Nie może być,
nie
trenerem.
Może być tak, dlatego też...
Ale do Paryża może chyba pojechać.
A jako szef ekipy, coś takiego, ale nie może być formalnie trenerem.
I nie wiem,
trenerem.
Jak jest z Piotrem
On może być klubowym trenerem, ale reprezentacyjnym nie może być, bo sam sobie by podlegał.
I nie wiem, jak jest z Piotrem Krajewskim, bo wiem, że on już nie jest trenerem kadry zapaśniczek, natomiast jest chyba koordynatorem, więc też jest szansa, na pewno jakiś tam udział w tym cyklu szkoleniowym przy tej kadrze olimpijskiej jeszcze ma. Także nie zapominajmy o szkoleniowcach, nie zapominajmy też o sędziach, bo to na pewno jest coś, czym możemy się pochwalić jako region.
Będzie wielkopolski medal na Igrzyskach w Paryżu?
Będzie.
Nie, to chyba jestem przekonany. Myślę, że nawet jest szansa na dwa co najmniej.
A ja myślę, że jest szansa na dwa, ale no, obstawiałabym dwa, myślę, że mogą być nawet trzy.
A czasami jest tak, a właściwie ten licznik się sprawdza, że trzeba szanse medalowe podzielić przez dwa i tyle medali z igrzysk zdobywa się generalnie w sporcie. Oby ta skuteczność była troszeczkę wyższa. Pewnie myśląc o tych medalach, myślimy o medalach na wodzie.
Co to skoro jeszcze o wodzie, pamiętajmy Kacper Majchrzak. Myślę, że w sztafecie też może popłynąć.
Tak.
I to będą jego czwarte igrzyska.
Tak, bo od igrzysk w Londynie w 2012 Kacper jedzie na igrzyska.
Na Mistrzostwa Świata już ma kwalifikacje do sztafety, a myślę, że z dużymi szansami też na kwalifikacje do sztafety olimpijskiej.
A te sztafety, to wiadomo, że zawsze coś się tam może wydarzyć.
Oczywiście.
Różnie. To bywa ze sztafetami. 2,5 minuty zostało do godziny 22. Tak sobie tutaj porozmawialiśmy o tym, co nas spotkało w wielkopolskim sporcie w 2023 roku, jakie to może mieć przełożenie na Igrzyska Olimpijskie, które nas czekają w Paryżu na przełomie lipca i sierpnia. To będzie gorące lato w Paryżu, oby emocjonujące, oby sportowe. Beata Orel-Struińska, Telewizja Polska i Sportowy Poznań. Dziękuję Beato za
wizytę. Dziękuję i mam nadzieję, że będę mogła przekazywać dobre informacje z Paryża.
Otrzymamy za to, kciuki. Tu też trzeba nominację otrzymać.
Tak, można, nominację. Jeszcze oficjalnie nominacji nie mam, ale szanse na kwalifikacje bardzo dużą mam.
Dla kraju.
Dla kraju, na razie dla kraju.
Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję Marcin za wizytę w studiu. Rafał Polacki, program zrealizował, Grzegorz Hałasik poprowadził. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.